Sport w Słupsku i nie tylko.
Magazyn koszykarski zaczynamy. Rafał Szymański, Przemek Woź. Dzień dobry, Rafale.
Dzień dobry, witam Państwa.
I po sezonie dla czarnych zakończyła się rywalizacja w Energa Basket Lidze dla grupy Sierlecy Czarni Słupsk. Szóste miejsce, 0-3 w ćwierćfinale z zespołem BM Stal Ostrów Wielkopolski. Czegoś Ci zabrakło w tym playoffie? Czy jesteś zadowolony z tego, jak czarni się pokazali?
W wykonaniu czarnych, czy mi czegoś zabrakło? No pewnie zwycięstwa, tak? Dusza kibica i serce kibica wręcz krzyczy o to, żeby chociaż raz wygrać w tej serii, z której, patrząc na Stal, rzeczywiście byłoby ciężko wygrać. To nie ma co ukrywać. Stal to zespół doinwestowany, wręcz nawet przeinwestowany troszeczkę, no ale szykujący się do walki o Mistrzostwo Polski, więc no w starciu z czarnymi rzeczywiście było faworytem i to tą swoją przewagę udowodniło, a tak jak mówię, chociaż jednego symbolicznego zwycięstwa, które byłoby takim stemplem podsumowującym sezon i gdybyśmy mówili o tym, że szóste miejsce na koniec rundy zasadniczej, na koniec sezonu to jest dobre miejsce i jeszcze chociaż jedno zwycięstwo przeciwko Stali, to byłoby już takie dobre podsumowanie. Oczywiście możemy myśleć o tym, że mogliśmy przejść Stal, ale nie mogliśmy przejść Stali.
Nawet prezes Jankowski mówił, że to właściwie przy pomocy sił nadprzyrodzonych mogłoby się udać.
Dlatego przy zapowiedzi tej serii ja właśnie się odnosiłem bardziej do metafizyki niż do realnych możliwości czarnych.
Ale pewnie też prezes patrzy na to dość pryncypialnie w tym sensie, że no jeszcze jeden mecz w Słupsku powodowałby, że te przychody klubowe i za bilety byłyby troszeczkę wyższe, a tak trzeba ten kramik przychodowy w tym roku chyba już zamknąć, no bo chyba, że tam są jeszcze jakieś umowy do dopięcia sponsorskie, ale to zostawmy, bo to praca prezesa.
Pewnie teraz... za sam awans do playoffów jest. Sponsorzy mogli się deklarować na jakieś premie, no ale rzeczywiście to już są sprawy wewnętrzne.
To teraz powiedzmy sobie może tak. Kto in plus, kto in minus zaskoczył Ciebie? Zacznijmy od in plus. Kto na plus ten sezon może zaliczyć w czarnych, jeżeli chodzi o zawodników?
Mikołaj Witliński. To zdecydowanie nie wiem, czy to nie był najlepszy gracz, którego widzieliśmy. Oczywiście mógłby z Ivejem rywalizować o to miano najlepszego, ale chyba najrówniej grający sezon, najpewniejszy punkt tego zespołu. Nie schodził poniżej jakiejś normy, nie miał wahań formy. Pokazał się z dobrej strony, świetnie się wypromował w czarnych przez te dwa sezony. Nie wiem, czy już do klubów z czołówki tabeli, czy wtedy też by został pierwszym centrem, czy raczej, żeby wyjechać gdzieś za granicę.
No właśnie słyszałem o wersji, że Mikołaj bardzo chciałby zagrać za granicą. Nie pytałem go, to powiem szczerze, bardziej to jest taka informacja ze stugemnej plotki, ale być może coś jest na rzeczy i wydaje mi się, że chyba to już był ostatni sezon Mikołaja w czarnych.
Chciałbym, żeby tak nie było, no ale rzeczywiście oceniając możliwości.
Bardzo solidny zawodnik.
Tak, oceniając to wszystko, co się wydarzyło z nim w ciągu najbliższych lat, to rzeczywiście dobrze wykorzystał ten czas, który dali mu czarni i to tak jest obopólna korzyść. Dlatego, jeżeli mówimy o plusach, na pewno Mikołaj Witliński.
Kto jeszcze?
Jakub Musiał, ale tutaj ze znakiem zapytania troszeczkę, bo Jakub Musiał... W ogólnym rozwoju ten sezon w czarnych obecny, który był, przyczyni się do jego rozwoju, ale została mu zmieniona jakby trochę funkcja w zespole, on już przestał być tylko rzucającym obrońcą.
Dostał więcej obowiązków pozaobronnych.
I dlatego też mówię bardziej ogólnie o jego karierze, bo rzeczywiście jakby mógł się dalej rozwijać, gdyby był tylko rzucającym obrońcą. No mógłby szlifować rzut za 3 punkty, wejścia pod kosz, jeszcze bardziej obronę, a teraz tutaj musiał więcej nie tylko bronić, ale rozgrywać z piłką. To też u niego w liczbach na przestrzeni całego sezonu wyszło, bo przecież rzut za 3, tam troszeczkę procent rzutów za 3 mu zszedł, miał więcej asyst, o pół asysty na mecz, ale też więcej strat, co też pewnie wynikałoby z tego, że
więcej z piłką grał, krótko mówiąc.
Także w ogólnym rozwoju wydaje mi się, że to będzie pożyteczne w kontekście kolejnych sezonów. Czy w czarnych, to nie wiem, ale biorąc rzeczy nie tylko czysto sportowe, nie tylko te z parkietu dla Jakuba Musiała, to był dobry sezon. Tak jak chyba mówi wielu kibiców, tak to też jest prawda, troszeczkę już się wrył nam w głowy, że to jest już gracz z czarnymi, może nie od zawsze, od wielu lat i rzeczywiście no,
dwa
jest,
i pół
to
sezonu,
wartość,
tak naprawdę.
Jest to ta wartość naddana.
Zostanie w czarnych? Powinien zostać, czy jednak powinien twoim zdaniem szukać sobie nowego miejsca na ziemi koszykarskiej?
No to powiem tak, może to będzie troszeczkę przydługie. Pewnie my w Słupsku chcielibyśmy, żeby został. Jeżeli ma się to wiązać z pieniędzmi, patrząc na rozwój jego kariery, to podejrzewam, że już dzisiaj miałby lepsze finansowe oferty MKS Dąbrowa Górnicza, która
zawsze może ze słabszych klubów, teoretycznie, które nie, na przykład nie weszły w tym roku do playoffów i chciałyby trochę sobie jednak ustabilizować skład.
GTK Gliwice chociażby, no jest parę. MKS Dąbrowa już zaczyna ostro.
A dlaczego nie Arka Gdynia?
Na przykład, tak? I teraz czy to by sportowo dało Jakubowi coś więcej? Nie wiem. Ale dałoby mu finansowo. I on też w którymś momencie musi patrzeć, bo to po to gra w koszykówkę, żeby się rozwijać.
Tak, kariera jest krótka, to kariera jest kilkanaście lat.
I teraz tak, no nie sądzę, żeby dostał oferty z lepszych klubów niż Czarnie, czyli tych powyżej od piątego miejsca w tabeli, bo takich zawodników jest, no to może być przykre dla Kuby, ale no są lepsi po prostu na tych pozycjach.
Chcesz powiedzieć, że on klub z tak zwanej niższej trochę półki byłby w stanie dźwignąć wyżej jakościowo, jako zawodnik, który jest pewnym punktem.
I mógłby dostać więcej pieniędzy.
Natomiast jeżeli chodzi o kluby z ścisłej czołówki, to raczej nie byłoby tam dla niego miejsca.
Tak, i teraz jaka jest oferta Czarnych w tym wypadku? Znaczy może nie Czarnych, Słupska, tak?
A w ogóle będzie oferta dla Czarnych?
Tego nie wiem, to trzeba by prezesa zapytać.
No właśnie.
Jeżeli by była, to co oprócz finansów? Bo nie sądzę, żeby prezes Jankowski, mając takie finanse, jakie ma, szedł na wyniszczenie czy na przebijanie oferty z innych klubów. Mimo wszystko Słupsk może cały czas Kubie zaproponować tak, stabilny rozwój przy dobrym trenerze, to jest ważne. Drugie, taką trochę cieplarnianą atmosferę, która w Słupsku jest bardzo ważna, to też wynika z tej kultury koszykarskiej, którą Słupsk ma. I jeżeli byśmy spojrzeli na historię w ogóle rozwoju Polskiej Ligi Koszykówki, to okaże się, że wielu, może nie wielu, ale że kilkunastu młodych zawodników Polaków, najlepsze swoje statystyki miało w Słupsku, Jarek Mokros, Gruszecki, Dudkiewicz i pewnie paru innych byśmy znaleźli, co też wynikało z tego, że cała publiczność, społeczność słupska pchała razem z zawodnikiem tą piłkę do kosza i on, jak miał sukces, to tym sukcesem żyło wiele, wiele osób. W tych klubach, o których wspomnieliśmy dalej, gdzie będzie dostało więcej pieniędzy, koszykówka nie jest tak popularna, nie miałby tak cieplarnianych warunków i oczywiście musiałby już bardziej, może nie tyle profesjonalnie, co bardziej by musiał być to zimny, wyrachowany profesjonalizm. Dlatego nie wiem, co zawodnik wybierze. Słupsk właśnie oferuje to, co powiedziałem przed chwileczką.
Ja powiem tak, więcej. Niezależnie od tego, co Kuba zrobi, zrobi dobrze, bo czy zostanie w Słupsku, to będzie dla niego też dobry wybór. Natomiast jeżeli pójdzie do innego klubu, potencjalnie słabszego, który da mu wyższy kontrakt, to też zrobi dobrze, no bo po prostu będzie miał lepsze warunki do życia. Billy Ivy dołączył do klubu, wstrzelił się dobrze, natomiast końcówka sezonu przeciętna już.
No i właśnie, teraz jest pytanie, jak dobrze rozczytany był Billy Ivy, jaki miał wachlarz swoich umiejętności, żeby mimo wszystko dobrze zagrać. I to jest znak zapytania do oceny już naprawdę przez ekspertów, czy właściwie przez trenerów i przez te zaawansowane statystyki,
ja których myślę, że to on ma jeszcze możliwości rozwoju, bo to jest wciąż młody zawodnik i to, co mnie bardzo cieszy i to, co moją uwagę zwróciło, to jest zawodnik, który jeszcze może się rozwinąć. On świetnie pracuje na nogach, potrafi minąć. Myślę, że gdyby został w Czarnych, nie popełniłby błędu. Ale to oczywiście jest wybór prezesa i samego zawodnika oraz trenera, bo co tutaj dużo kryć. Mantas Czesnawski ma pewnie tutaj kluczowe zdanie.
A biorąc, poczekaj, to jeszcze tylko wejdę słowo, biorąc pod uwagę to, że po zakończeniu rundy zasadniczej on miał propozycję, żeby pójść na jakiś krótkoterminowy kontrakt, chociażby z Francji, to podejrzewam, że teraz też będzie miał jakieś propozycje. No i będzie musiał wybierać.
Jakub Szenk w rozmowie ze mną w niedzielę zadeklarował, że chciałby w Słupsku zostać, dobrze się tu czuje, dobrze mu się mieszka, dobrze się wkomponował w zespół, ale czy Czarni będą chcieli kontynuować umowę z Szenkiem w kontekście tego, co już się mówi nieoficjalnie, że zakontraktowany został Daniel Szymkiewicz. No to jest nieoficjalna informacja, niepotwierdzona przez prezesa, niepotwierdzona przez klub. To jest tylko, informacja jest taka, że jest dwóch nowych zawodników zakontraktowanych. Będziemy znali nazwiska 1 czerwca.
Karola Szymkiewicza podawał Karol Wasiek.
Daniela
Szymkiewicza podawał Karol Wasiek, jest dziennikarz jeszcze sportowychfaktów.pl. Więc podawał to jako informację no, na poły sprawdzoną, tak, wychodzącą od menadżerów, agentów zawodnika. I teraz Jakub Szenk. Nie wiem, czy ta nierówność i ten trochę chaotyczny styl gry, jaki Jakub Szenk zaproponował Czarnym, będzie atrakcyjny na kolejny sezon. Nie ma co ukrywać, że widzieliśmy mecze, w których super grał, miał dużo asyst, funkcjonował ten zespół tak jak trzeba, zwycięstwa we Wrocławiu, zwycięstwa w Ostrowie Wielkopolskim, dwa zwycięstwa z Treflem Sopot, ale były też mecze, w którym chcieliśmy widzieć większego, większy wymiar liderowania przez Jakuba Szenka na
odpowiedzialności.
A tutaj nam tego brakowało.
Ale trzeba powiedzieć wprost, Jakub Szenk dał impuls do lepszej gry dla czarnych. Ustabilizował ten zespół w wielu meczach, ale nie we wszystkich.
No właśnie o to chodzi. Ustabilizował zespół w porównaniu z tym, jakim był rozgrywającym Watkins, zupełnie nieprzewidywalnym i takim grającym.
To nie był rozgrywający, po prostu grał sam ze sobą. No.
Tak, ale teraz doprowadził Jakub Szenk zespół do 8, do 6 miejsca w tabeli. I czy to wszystko, na co stać czarnych, i czy to czarne wystarcza? Czy nam wystarcza jako
jest
tym,
pytanie, czy Jakub Szenk zgodziłby się być drugim rozgrywającym? Myślę, że nie.
Jeszcze kolejne pytanie. Jest pytanie, czy budżet czarnych stać by było na Jakuba Szenka w kontekście tego, że byłby tylko właśnie gdzieś drugim, po prostu drugim.
Ciężki wybór. Myślę, że jednak Jakub Szenk nie zostanie w czarnych, ale to tylko moje dywagacje. Dobra, idźmy dalej.
Ja też tak myślę, że nie, bo tu i oferta nie będzie za duża i, no Dawid, i propozycja składu.
Dawid Di Leo.
Im dłużej patrzę na jego akcję, tym bardziej mi się przypomina film American Pie. On tam idealnie by się wpasował jako aktor, bo to jest super facet, super młody zawodnik i bardzo bym chciał, żeby został w czarnych. Aczkolwiek w kontekście tego, o czym powiedziałeś, tu znowu trzeba by sobie troszeczkę podywagować, skoro drugim z tych zawodników, z którym podpisano kontrakt, ma być według stugłębnej plotki Filip Put,
a nie, Szymon Wójcik słyszałem.
No to już kolejna rzecz.
Nie, Put podobno był tu zupełnie towarzysko, tak samo jak Przemek Żołnierewicz.
No to aby tak było, jeżeli Szymon Wójcik, to i tak już mamy układ, że mamy Pawła Lończyka i mamy kolejną czwórkę, tak, która rzuca, taka jakby zastępująca Lończyka. To teraz już Di Leo się nie mieści, bo musimy mieć w takim razie dwóch centrów, tak jak było w tym układzie, w obecnym jeszcze wciąż trwającym sezonie, że był Witliński i miał Golejk zastępować, i był Di Leo i Lończyk. Więc jeżeli byłby Wójcik i byłby Lończyk, no to musimy mieć centrów już troszeczkę takich mocniejszych i po prostu Di Leo ona się nie mieści w tej podkoszowej czwórce w rotacji.
No to sobie wyjaśniłeś, dlaczego Di Leo nie będzie grał w czarnych. Ja myślę, że on jeszcze ma szansę. Tylko, że to zależy od tego, jak umiejscowimy Pawła Lończyka, czy na pozycji 5, czy na pozycji 4, raczej 4, ale czy to czwórka bez rzutu czarnym się przyda, to tego bez rzutu z daleka.
Ale teraz musimy patrzeć na to, że Paweł ma dwuletni kontrakt i tak. Teraz trener musi tak budować skład, żeby no jakby znaleźć miejsce dla różnego rodzaju uniwersum zawodniczego.
Dobrze, Bartosz Jankowski. Długo nie grał, potem kontuzja, ale w playoffach zagrał więcej chyba niż przyzwoicie.
I to, co działa na korzyść czarnych w tym układzie, że widzieliśmy Bartosza Jankowskiego grającego super, znaczy inaczej, to, co działa na korzyść Bartosza Jankowskiego, bo zobaczyliśmy go, że potrafi być zawodnikiem wchodzącym z ławki.
Tylko musi mieć minuty,
ba, stał się zawodnikiem pierwszopiątkowym, więc jakby spełnił
wywalczył sobie
trenera.
Kontrakt swoim zdaniem tak. Na kolejny sezon w czarnych.
I teraz pytanie, czy po tak dobrych playoffach to, co działało na czarnych, to zadziała dla Bartosza Jankowskiego, bo on może dostać oferty lepsze niż
może
czarni
dostać,
proponują.
Może dostać i może dostać więcej miejsca w takim zespole, ale to też może być przypadek, na przykład też Kuby Musiała, który może dostać
dokładnie
po prostu ofertę.
Dokładnie.
Mówię potencjalnie, bo ja żadnemu z tych klubów nie odbieram ambicji walki o coś więcej niż w tym sezonie, tylko może powiedzmy tak, to może być klub z pozycji niższej niż zajęli w tym sezonie czarni i w związku z tym może tam dostać po prostu większą rolę i to może być rzecz, która...
Karta przetargowa,
bo jakby kontraktowo to mogą być pieniądze te same, albo może nawet większe, bo są kluby bogatsze od czarnych, które zajęły słabsze pozycje i w związku z tym to może być karta przetargowa. Ja myślę, że z trenerem Czesnauskisem to Bartosz Jankowski się już tak przetarł, że to by był dla niego lepszy sezon, tylko pytanie, czy dostałby właściwą rolę, czyli takiego zawodnika, który wchodzi na pozycji numer 2 i daje więcej, tak?
I teraz właśnie zobacz, czego oczekuje zawodnik, no to już musielibyśmy rozmawiać z nim. Czy oczekuje bycia z jednym trenerem i uczenia się od jednego trenera na przestrzeni 2, 3, 4 lat, czy woli uczyć się od różnych trenerów w różnych klubach? Bo to też jest ważne dla zawodnika.
Bo jak tak? Ogólnie określimy sobie obecność Bartosza Jankowskiego w czarnych, to ona jest mocno na plus, moim zdaniem.
Tak. Wtedy, kiedy miał wyjść w poprzednim sezonie, zdobywać punkty, zdobywał. W tym okazał się takim dobrym dodatkiem w playoffach i w tych ostatnich meczach rundy zasadniczej, więc sądzę, że pewnie jakaś oferta na pozostanie będzie. Ciekawe tylko, czy satysfakcjonująca kibiców i czy zawodnika i czy przebijająca ewentualną ofertę innych klubów. Na dzisiaj myślę, że jeżeli dostanie lepszą ofertę, to odejdzie.
Paweł Leończyk ma kontrakt na kolejny sezon. Ten sezon mocno przecięty. Chociaż były mecze, w których rzeczywiście dawał trochę więcej, bo on też jest takim graczem i to też trzeba powiedzieć uczciwie o Pawle Leończyku, że on robi rzeczy, których czasami nie widać w statystykach.
Tak, ale jeżeli spojrzymy w liczby, to u Pawła Lończyka jest coś takiego, że już przecież będąc w Tryflu Sopot, z roku na rok te cyferki były trochę słabsze. Można by się spodziewać, że w Słupsku, można by powiedzieć, że w Słupsku spodziewaliśmy się czegoś, może nie lepszego, czegoś innego, tak? Więcej walki, właśnie większej wyrazistości w grze. To bym tak nazwał, tego nam brakuje. Nie ma też co ukrywać, że styl gry Pawła jest coraz mniej kompatybilny z tą nowoczesną koszykówką, tak?
Bardziej stacjonarny jest
tak,
gracz.
Tak, kiedy zawodnik musi, szczególnie na jego pozycji, wychodzić na obwód,
no więcej jest obwodu, takiej fizyczności, więcej mobilności potrzeba, no wiek temu nie służy i tutaj...
No właśnie, bo tu się stykają dwie rzeczy.
Nie ujmując Pawłowi, po prostu taka jest kolej rzeczy, no.
Podejrzewam, że na przykład jeszcze w pierwszej lidze, w jakimś klubie walczącym nawet o awans, naprawdę...
No to tam był Leończyk, byłby profesorem, powiedzmy po prostu sobie szczerze. Tak jak teraz Mateusz Bartosz jest w Dzikach Warszawa, tak?
I robi takiego Niedźwieckiego, tak jak robił Słupiński Niedźwieckiego też w play-offach. Ale czy Pawłowi będzie po drodze grać w pierwszej lidze?
Myślę, że zostanie w czarnych i tutaj jakby chyba wątpliwości nie będzie, chyba że dostanie jakąś ofertę, na którą się zgodzi, chociaż jakby logistycznie jego miejsce na ziemi jest tutaj i łatwiej po prostu się funkcjonuje z rodziną też.
Bo
tak?
To też trzeba patrzeć bardziej właśnie w zasięgu jakby znowu takim kompleksowym, tak? Okej, okay, jeżeli to jest ostatni sezon Pawła Lończyka w czarnych, czy może być zagospodarowany przez klub?
Żak Koszalin, Kotwica, Kołobrzeg?
Nie, ja bardziej patrzę w kontekście czarnych. Czy można w jakimś innym kontekście go zagospodarować?
Oprócz grania, tak?
Tak, trenerem grup młodzieżowych na przykład, tak? Czy w jakimś jeszcze innym, tak?
Ale już w tym sezonie?
Jeżeli Pawłowi by to odpowiadało, czemu go nie przygotowywać do takiej roli, jeżeli by oczywiście chciał, bo to też chyba każdy zawodnik myśli.
Ja myślę, że jeszcze sezon to on może zagrać i może jeszcze być taki mecz, w którym on może dać zwycięstwo, ale to zostawmy, bo to jest, myślę, że tego teraz nie rozstrzygniemy. Ma kontrakt i koniec.
Dokładnie.
Dobrze. Shavon Coleman, Dequan Lake. Kompletnie rozczarował mnie Coleman, który wydawało się przyjdzie taki zawodnik, który będzie takim slasherem do kosza, który będzie na pozycji 3 robił różnicę w ataku, ale jego statystyki spadły no dramatycznie, z 15 punktów w zeszłym sezonie do kilku punktów w tym i właściwie w playoffach tego nie było.
Jak przychodził, wydawało mi się, że to może być strzał w dziesiątkę, tak jak ty. Gdzieś tam mi się pokutowało, że może to być taki Taylor, którego pamiętamy z pierwszych występów czarnych w Ekstraklasie.
No ale fizyczność miał. Rzut wydawało się, że też ma, że potrafi powalczyć, że to może być też obrońca. A też niektórzy mówili, że to, czego wymagał od niego Mantas Czesnawski w obronie, nie zawsze on był w stanie spełnić i też go to wyczerpywało na tyle, że nie był potem w stanie tego oddać w ataku, bo brakowało sił.
I to jest może ta kwestia, że no, nie zawsze trener się dogada z zawodnikiem tak, żeby funkcjonował tak, jak sobie trener tego życzy. I to nie ma co ukrywać, Tak to chyba wyglądało, przecież patrząc na poprzednie sezony Colemana, chociażby w Niemczech, to nie był zły zawodnik i to funkcjonował.
Czarni się o niego bili bardzo długo, żeby ten kontrakt podpisać, więc to jakby tutaj nie ma wątpliwości. Dequan Lake, pomijmy milczeniem jego udział w tegorocznych rozgrywkach, bo właściwie to
co,
dwa spotkania...
Tysięcy dolarów trudno pominąć milczeniem.
No czasami tak jest, że kontraktujesz zawodnika, który po prostu no, nie zafunkcjonował w ogóle. Dwa mecze, może trzy i właściwie to jest wszystko z 30.
I to smutne, patrząc na jego potencjał, że on mógłby zawojować Ligę Polską i zdobyć sobie tutaj naprawdę fantastyczny kontrakt gdzieś w
tak,
Europie.
Mógłby na lata grać w Polsce i przebierać w kontraktach, bo parametry ma rzeczywiście, jak to mówią... specjaliści size ma, więc chyba tylko głowy zabrakło, ale to zostawmy już, bo tego nie rozstrzygniemy. Daniel Szymkiewicz, to o nim się mówi najwięcej, jeżeli chodzi o nowy kontrakt w czarnych. Zawodnik z pozycji obwodowych, 22 mecze w tym sezonie zagrał, średnio po 30 w Enea Bramczyk Astorii Bydgoszcz minut w meczu, 12 punktów średnio, 3,5 asysty, 4,6 zbiórki, 1,7 straty, 1,5 przechwytu. Zawodnik w wieku 28-29 lat, a więc taki ni to młody, ni doświadczony, tak? Dokładnie po środku kariery zawodniczej. Ale to oznacza, że ktoś z pary musiał szęk w czarnych nie zostanie. Może nawet Jankowski nie.
Do tego to zmierzam. Pamiętam trenera Karola, który wypowiadał się zawsze w samych superlatywach jeszcze w Radomiu na temat Szymkiewicza. Podkreślał co prawda jego słabszą grę w obronie, ale na przestrzeni lat chyba i z tym doświadczeniem, które zdobywał, jest z tym troszeczkę lepiej. Na pewno nie będzie miał w czarnych takich samych statystyk jak w Astorii Bydgoszcz, bo nie będzie.
Raczej drugim rozgrywającym będzie.
No to na pewno.
To znaczy, że nie ma Kuby Musiała w tym składzie w takim razie. Albo Bartosza Jankowskiego. A już na pewno nie Jakuba Szenka, chyba że zgodzi się być.
A zobacz na wzrost Szymkiewicza.
No to jest bardzo wysoki zawodnik, jak na rozgrywającego i być może nawet właśnie to jest decydujące. Jest 1,93 m, z tego co dobrze pamiętam. Tak, 1,93 m.
Czy może być jeszcze tak w kierunku takiej trójki trochę? Takiego
no tak, może być.
No właśnie.
O Chylińskim nie powiedzieliśmy, jeszcze też zapomnieliśmy o nim. Moja wina. Michał Chyliński, sezon na plus, na minus. Rozczarowanie, czy zaskoczenie na plus?
To jest dokładnie tak, że u niego ostatnie kilkanaście sezonów to są na remis. I tak samo było w czarnych. To ani jest na plus, ani na minus. Był mecz z Sokołem Łańcut, który...
Fantastyczne,
a playoff tak 0-6 ostatni chociażby. I wtedy, kiedy czarne było właśnie potrzeba. Jego doświadczenie, jego trójki przy tym wyniku ze Stalą 68-73.
To nie wpadło. No dobrze, ale raczej Michał chyba nie zostanie w czarnych. Mam takie przynajmniej wrażenie, chociaż jego 4-6 we Wrocławiu będę pamiętał bardzo długo i to jest zawodnik, któremu na pewno serca do walki odmówić nie można.
Ale
i...
pleców już nie.
No, nikogo PESEL nie oszczędza, nawet ciebie, Rafał, też nie, czasami. No dobrze, zostawmy, no bo zostaje nam tylko uśmiech nam w naszym wieku. To Daniel Szymkiewicz, jeżeli to jest prawdziwa informacja o tym kontrakcie, to myślę, że na plus. Na plus, może coś wnieść ten zawodnik. Wydaje mi się takim, kojarzy mi się z taką stabilnością, nie jakimś wybitnym...
A mi się kojarzy z uniwersalnością w ataku, z taką błyskotliwością nawet w ataku. Aha. No i czekam, bo oczywiście jest takie powiedzenie, jeżeli bierzesz zawodnika z zespołu, który spada z ekstraklasy, no to będziesz tak grał troszeczkę bardziej jak spadkowicze z ekstraklasy.
Ale jest fajnie, fajna jest statystyka, bo on mniej fauli popełnia niż wymusza. Dokładnie o 0,7, także to też jest ciekawa statystyka. Może to świadczyć o tym, że to jest dobry obrońca. Dobrze, Szymon Wójcik, jeden z bliźniaków, tak? Syn Adama Wójcika, legenda sama w sobie, jeżeli chodzi o nazwisko. W Enea Zastalu BC Zielona Góra 29 spotkań średnio, 18,5 minuty w meczu, 8 punktów. Do tego wszystkiego prawie 4 zbiórki, niespełna jedna asysta, dobra skuteczność za 3 punkty, 42%, słabiutka, moim zdaniem jednak za 1 punkt, 64% to jest do poprawki, to zawodnik z pozycji takiej, no 4-5, właściwie to 4, 2-4 wzrostu, kawał chłopa.
Powiedziałeś o tych osobistych, to sobie przypomniałem, że u Jakuba Musiała to się o 10% poprawiło na przestrzeni poprzedniego sezonu i tego, więc też widać, że on nad czymś pracuje. Ale wracając do Szymona Wójcika, pierwsze słyszę od ciebie, że to ma być gracz czarnych, jeżeli byłby, to fajnie.
Ja nie twierdzę, że tak będzie, ja twierdzę, że taka jest jedna z wersji, że nie Put, tylko Szymon Wójcik.
No to jeżeli miałbym do wyboru Puta czy Szymona Wójcika, to wolałbym oczywiście Szymona Wójcika.
Tak? Młodszy, perspektywiczny i chyba bardziej uniwersalny niż Put.
Mimo, że Put fizycznością na pewno...
Doświadczeniem, ale mam wrażenie, że jest coraz bardziej stacjonarnym zawodnikiem.
Takim kwadratowym.
Filip Put. A mimo wszystko wydaje mi się, że Szymon Wójcik bardziej sprawny, no i dużo młodszy, co to dużo mówi, to dużo kryć.
No to tylko na plus, jeżeli by się to udało. Oczywiście, gdy usłyszeliśmy tą informację, że jest dwóch nowych zawodników zakontraktowanych, to pierwsze myśli właśnie szły w stronę tych klubów, które mają kłopoty finansowe, więc myślałem, że może z Zielonej Góry to dwójka, Żołnierewicz Wójcik będzie tą, którą czarny...
Przemysław Żołnierewicz był w Słupsku na ostatnim meczu, ale rozmawiał z nim najdłużej prezes Stali, Paweł Matuszewski.
No i właśnie to są kluby, do których on pewnie tak jakby... Niestety.
Ale tam jego miejsce zajmuje Michał Michalak, żebyśmy byli szczerzy.
No ale Michalak to jest nam krótkoterminowym kontrakcie.
A, więc... po tym sezonie, jak coś się rozprawił z czarnymi, to myślę, że prezes Matuszewski będzie prezes, no właściciel klubu, prezesem jest Bartosz Karasiński, ale prezes Matuszewski będzie skłonny tam dopisać pewne cyfry w tym kontrakcie.
Nie wybiegaj w przyszłość, bo jeszcze przed Stalą mecze albo z Anwilem, albo z Kingiem i ewentualny finał, więc... Jeszcze poczekajmy.
No dużo jest, dużo pracy. Ale gdyby to był Szymon Wójcik, to jesteś na tak?
Tak,
trzy razy tak, Polaka
oczywiście,
znak?
Tylko że...
Martwi cię
to, co byłoby dalej pod koszem, tak? Bo to byśmy mieli...
Nie, to wtedy w tym momencie czarni muszą zakontraktować dwóch obcokrajowców na pozycję 5.
Dokładnie. I tutaj to wydatek naprawdę duży, bo na jednego centra wydać duże pieniądze, to już to jest potem nadwyręża budżet klubu, a na dwóch? No, zobaczymy.
Trzymajmy kciuki. Pewnie się jeszcze spotkamy, żeby trochę porozmawiać o tych ploteczkach, jeżeli chodzi o czarnych, ogólnie, ale też o końcówce Energia Basket Ligi tegorocznej, bo to będzie bardzo ciekawy playoff w końcówce.
Tak wygląda i bardzo się cieszę z tego powodu, a myślę, że to szóste miejsce czarnych to jest taki, troszeczkę nam się fuksnęło, ale będziemy chyba je miło wspominać, bo przy tym składzie, przy tym jak to wyglądało na przestrzeni tego roku, to szóste miejsce jest naprawdę fantastycznym wynikiem.
Ale zasłużenie, bo czarni ograli w tym sezonie właściwie wszystkich z górnej półki i mieli tylko...
Legii
nie ograli, rzeczywiście.
Szczecina nie ograli.
No dobrze, ale to teraz mnie sprostowałeś, rzeczywiście to jest tak, ja tam bardziej myślałem o WKS-ie, o Stali, o Anwilu.
Tak szarpali.
No właśnie to szóste miejsce jest idealne.
Naprawdę jest idealne, podkreślam to naprawdę, ale ciężko byłoby w którymś momencie myśleć o tym szóstym miejscu, jak przeszły te 5 porażek z rzędu, czarni obniżali się i widać było ten rozpacz.
I po dogrywkach wygrali z Sokołem Łańcut, ale też z Dąbrową, ale też trzeba powiedzieć tak, że w pewnym momencie już Mantas Czesnawski zrobił wszystko, co mógł, dlatego że już taktycznie to pozmieniał tam wszystko, co mógł.
Dokładnie, i to było też widać w tych naszych playoffach ze Stalą, że zostało już tylko dawać na tace, żeby było lepiej, albo jakieś sztuczki magiczne.
I to powinna być cicha taca, żeby za bardzo nie dźwięczało.
No, w rzeczy samej, więc trafiliśmy też we Wrocławiu na słabszy okres Śląsk, ale wykorzystaliśmy na słabszy okres Stali, wygraliśmy. No, ale tak trzeba umieć, po prostu trzeba umieć wykorzystywać błędy rywali. No, a Mantas Czesnowski to potrafi. Wygraliśmy z Dąbrową u siebie po dogrywce, bo też błąd trenera wykorzystaliśmy i zawodnika. No, wiele takich rzeczy się nałożyło, ale to nie ma co teraz zaglądać, mówić, że to było coś złego. Udało się wykorzystać jest szóste miejsce. To
ja mam nadzieję, że uda mi się Mantasa Czesnowskisa tutaj zaprosić do jednego z naszych programów i sobie pogadać. Damy trochę dłużej. Dziękuję bardzo. Rafał Szymański, Słupski Sport, Przemek Woś, Radio Gdańsk. To był magazyn koszykarski.
Sport w Słupsku i nie tylko.